Dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest widoczny na ekranie. Będzie to dopełnienie cyklu archeologicznego. Dzisiaj archeologia Syrii i Palestyny, ale ujęta w sposób taki dwutorowy. To znaczy, jeśli chodzi o archeologię Syrii, to będzie tutaj niewiele, będzie tylko w dwóch miejscowościach, mianowicie Ugarit i Ebla, a całą resztę dzisiejszego wykładu poświęcę wirtualnej pielgrzymce po najważniejszych miejscach w Ziemi Świętej. Dla tych, którzy już byli na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to będzie wspomnienie, powtórka, przeżycie jeszcze raz tego, co już było. A dla tych, którzy nie byli, to będzie zachęta do tego, żeby pojechać. Więc to będzie również z punktu widzenia archeologicznego, dlatego że te miejsca uświęcone tradycją Starego Testamentu oraz tradycją chrześcijańską, to są jednocześnie wykopaliska, czy też świątynie, które są na ruinach starożytnych wykopalisk. Więc będziemy nadal w tematyce archeologicznej. Natomiast dalsze części mojego wykładu w przyszłości chciałbym poświęcić tematyce historycznej, to znaczy w takim wielkim skrócie pokazać Państwu, jak wyglądała historia czasów Starego Testamentu, Nowego Testamentu, żeby na tym podkładzie dopiero później studiować poszczególne księgi Pisma Świętego. Mamy mapę, na której widzimy, gdzie ulokowane są dwie miejscowości starożytne, o których będę Państwu dzisiaj mówił. Mianowicie Ugarit, nazywane inaczej Ras Shamra, i Ebla. Obie te miejscowości leżą na terenie dzisiejszej Turcji. Jaka jest lokalizacja ich, w dzisiejszej oczywiście Syrii, jaka jest ich lokalizacja w odniesieniu do Ziemi Świętej, do dzisiejszego Izraela, który tutaj mamy na mapie, z Jerozolimą w centrum, strefa Gazy, później na północ dzisiejszy Liban, Tyr i Sydon. Widzimy, że one są dosyć na dalekiej północy, ale jest to w dalszej części ziemia Kanaan. Ten cały teren, który tutaj widzimy, to jest biblijny Kanaan. Nie tylko teren dzisiejszego Izraela, ale również to, co na północy. Oczywiście wyspa Cypr i tutaj lokuje się Azja Mniejsza. Ras Shamra to jest wykopalisko, które jest położone tuż nad Morzem Śródziemnym, jak Państwo widzą. Mamy tutaj zabudowania, ruiny zabudowań portowych starożytnego miasta. To wykopalisko zostało zainicjowane w roku 1928 przez ekipę archeologów francuskich. Ugarit to jest starożytne miasto portowe i jak z większością wykopalisk na tym terenie bywa, zostało ono odkryte przypadkowo na Telu, czyli takim wzniesieniu o nazwie Ras Shamra, stąd ta nazwa miejscowości niekiedy jest podawana jako Ugarit, a innym razem jako Ras Shamra. Ras Shamra, to odkrycie archeologiczne, było swego rodzaju przełomowym odkryciem, dlatego że otworzyło nowy etap badań nad tym podglebiem kulturowym Kanaanu dla lektury Starego Testamentu. Otóż w tamtejszym archiwum odnaleziono około 20 tysięcy tabliczek glinianych napisanych językiem, który nie był do tej pory znany, a później został odszyfrowany jako ugarycki. I był to zbiór narodowej poezji i prozy ludów Kanaanu, wcześniej zupełnie nieznany do tej pory, pochodzący z czasów przedizraelskich, z XVII, XVI, XV, XIV wieku przed Chrystusem. A zatem zanim jeszcze na tę ziemię dotarli Izraelici. Znajomość, odczytanie tych tekstów daje nam to, że możemy lepiej zrozumieć wiele z motywów ksiąg Starego Testamentu. jest to doskonałe tło do studiowania Biblii hebrajskiej, Biblii Starego Testamentu. Jak w przypadku większości odkryć archeologicznych, to odkrycie dokonane zostało w sposób dosyć przypadkowy. Otóż właśnie w marcu 1928 roku pewien rolnik mający pole właśnie nad morzem, nazywał się Mahmet Mela Azir, podczas wiosennej orki około 150 metrów od brzegu morza zawadził pługiem o jakiś kamień. No, mogły mu się wyrwać nawet wtedy niecenzuralne słowa z ust, nie wiemy co tam wtedy się działo, ale okazało się, że ten kamień, który mógł mu lemierz uszkodzić, to była wystająca z ziemi nagrobna płyta do wejścia do jakiegoś, okazało się, grobowca. I to dało początek odkryciu całego miasta. We wnętrzu tego grobowca znaleziono naczynia ceramiczne, które zostały zidentyfikowane na pochodzenie z wieku XIV-XIII przed Chrystusem. Nie zostały wyprodukowane w Kanaanie, tylko były importowane z terenów Cypru. Widzieliśmy, gdzie Cypr jest położony, oraz z Myken, to jest z Grecji, z Półwyspu Peloponeskiego. Odkrycie Ras Shamra, to przypadkowe odkrycie, dało początek wykopaliskom archeologicznym całego miasta tak naprawdę, bardzo wielkiego miasta. I w tym mieście odkryto nie tylko to archiwum, ale także wiele domów, pałaców, świątyń poświęconych bóstwom kananejskim. Stąd nie tylko te pisma są w przypadku wykopalisk archeologicznych ważne, ale również te domostwa, pałace, bo wiemy dzięki temu, jak ludzie mieszkali wtedy. Jakie mieli domy, czy duże, czy małe, czy jednopiętrowe, czy dwupiętrowe. Dlatego to są bardzo ważne informacje. Nie tylko teksty są ważne, ale wszystko, każdy szczególik, który się odkopie, pochodzący z tamtego czasu, coś wnosi. Da się z niego wyciągnąć jakieś treści ważne dla interpretacji Biblii, ale nie tylko, dla wiedzy ogólnej również. Więc w tym mieście, na tych odkopanych ruinach, na tym telu, odkryto największe znalezisko archeologiczne z terenów Kanaanu, jeśli chodzi o liczbę tabliczek, a mianowicie 20 tysięcy tabliczek glinianych, zapisanych pismem klinowym w języku sumeryjskim. Jest sumeryjska, to najstarsza kultura z terenów Mezopotamii, jak już Państwu mówiłem dawniej. Dalej w języku akadyjskim, hieroglifami egipskimi także, oraz pismem hieroglificznym hetyckim. Hetyci mieszkali w Azji Mniejszej na terenie dzisiejszej Turcji. A także nieznanym dotąd pismem, część tych tabliczek była zapisana, również pismem klinowym, które zidentyfikowano później jako pismo ugaryckie, absolutnie nieznane wcześniej. Nie miano ani jednej tabliczki, ani jednego kamienia z napisami w języku ugaryckim. W tamtejszej literaturze, właśnie w tym archiwum w Ugaritz, znaleziono wiele opowiadań, mitów o bóstwach kananejskich, o których mowa jest również w Biblii, które znamy te imiona w Biblii hebrajskiej, a mianowicie Baal, bardzo często w Starym Testamencie to imię się pojawia, Ashera albo Asztarte, to są dwie boginie. Ashera, Asztarte idą zwykle z Baalem. To jest takie małżeństwo bóstw, ale także Bóg El, bóstwo Dagon i Lewiatan, znany również ze Starego Testamentu. Miasto Ugarit było rządzone przez miasto-państwo, trzeba powiedzieć, zarówno Ugarit, Ebla, Tyr, Sydon, te Jerozolima, te miasta kananejskie, to były miasta-państwa, rządzone przez królów. Ugarit odgrywało w drugim tysiącleciu przed Chrystusem bardzo ważną rolę ze względu na swoje strategiczne położenie, bowiem leżało na szlaku łączącym Mezopotamię przez Kanaan do Egiptu czy też do Azji Mniejszej, do dzisiejszej Turcji, a stamtąd przez Morze Śródziemne na Kretę, która była już wysoko cywilizowana wtedy, na Cypr, czy też do Grecji lądowej. Zatem bardzo ważny szlak komunikacyjny i port w Ugarit był tym miejscem, skąd można było ruszyć dalej w świat. Ugarita, Stary Testament. Kilka takich konkluzji, które mogą być ważne dla naszej lektury Biblii. Otóż język ugarycki, odszyfrowanie tego języka dużo dało, gdyż jest to język zbliżony do języka hebrajskiego i dzięki znajomości tego języka teraz, odszyfrowaniu tego języka, można lepiej zrozumieć słownictwo i gramatykę języka biblijnego hebrajskiego. Chociaż jest to pismo klinowe, alfabet jest inny. Język hebrajski zaczerpnął alfabet z języka aramejskiego. Natomiast tutaj, jak zaraz Państwo zobaczą, Ugaryci posługiwali się pismem klinowym, ale jest to język semicki w brzmieniu przypominający bardzo język hebrajski i gramatyka ugaryckiego jest bardzo bliźniacza z gramatyką języka hebrajskiego. Stąd wiedza o języku ugaryckim wspomaga wiedzę, znajomość języka hebrajskiego i vice versa. Jeśli chodzi o paralele literackie pomiędzy literaturą ugarycką a Biblią hebrajską, to na tych glinianych tabliczkach z Ugarit znajdujemy wiele tekstów narracyjnych i poetyckich, których motywy w nowej formie i w nowych kontekstach religijnych będą pojawiać się w literaturze Starego Testamentu, zarówno w księgach historycznych, w księgach prorockich, jak i w księgach mądrościowych. Jakie motywy? Bóstwa różne, jak choćby te imiona bóstw, które przed chwilą przedstawiałem. Zadziwiające jest to, jak niektóre psalmy w brzmieniu są podobne do tej literatury ugaryckiej. I wydobyłem tutaj dla Państwa kilka przykładów, które chciałbym przeczytać. W jednym z tekstów ugaryckich czytamy: oto Twój nieprzyjaciel Baalu, oto Twój nieprzyjaciel, Ty go ugodzisz, oto Twój przeciwnik, Ty go roztrzaskasz. I z psalmu 92, werset 10. Bo oto Twoi nieprzyjaciele, o Jahwe, zmiana imienia na Jahwe, bo oto Twoi nieprzyjaciele zginą, a wszyscy złoczyńcy zostaną rozproszeni. Oczywiście nie jest to dosłowna kalka, ale podobnie ta poezja wygląda. Dalej, z innego tekstu z tabliczek znalezionych w Ugarit. Ty odzyskasz królestwo wieczne, Twoje wieczne panowanie, i w psalmie 145, werset 13, Twoje królestwo to królestwo wieczne, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Ten sam paralelizm, bardzo podobny paralelizm. I trzeci tekst, trzecia próbka, gdy Ty ugodzisz Lotana, węża zwinnego, gdy wykończysz węża wijącego się, mocarza siedmiogłowego, i z księgi Izajasza, tym razem z księgi prorockiej, rozdział 27, werset 1. Owego dnia Jahwe ukaże twardym, wielkim, mocnym mieczem Lewiatana, węża zwinnego, Lewiatana, węża krętego. Podobne brzmienie. Jeszcze raz spójrzmy na mapę, gdzie leży Ugarit, jak jest pozycjonowane w stosunku do Tyru, Sydonu, Egiptu, Babilonii, o której mówiliśmy już wielokrotnie tutaj, całego żyznego półksiężyca. I kilka fotek z wykopalisk w Ugarit. Tak to wygląda. Mniej więcej podobnie jak inne wykopaliska z tamtych terenów, ale żebyśmy mieli wyobrażenie, to kilka fotek przedstawię. A tutaj mamy alfabet ugarycki. Tak to pismo klinowe ugaryckie wygląda. I to jest taka specjalna tabliczka gliniana, która właśnie podaje alfabet. I jest to pierwszy zapis alfabetu w historii. A, B, C, D, E, F w takiej kolejności. A, B, G, H, tutaj mamy. Więc taki pierwszy zapis alfabetu, samego alfabetu, po to, żeby przedstawić, jaki jest alfabet tego pisma. Ten alfabet składa się z 28 znaków klinowych, które tutaj widzimy. To tak dla ciekawostki. Alfabet ugarycki. Tabliczka taka przykładowa, czy dwie tabliczki przykładowe z eposami o bóstwach z Ugarit. Tak takie tabliczki wyglądają. Tutaj mamy taką oryginalną, czarno-białą zdjęcie, a tutaj mamy reskrypt, przepisanie tych znaków przez skrybów. Jest to odwzorowanie współczesne. I widzimy, że te teksty ugaryckie to nie jest tylko pismo klinowe, alfabetyczne, ale również ci ludzie, ci pisarze posługiwali się, posiłkowali się znakami postaci. Tutaj mamy postaci bóstw kananejskich. Jakie bóstwa należały do panteonu kananejskiego? Już kilka z tych imion wymówiłem. Tutaj dwa przykładowe. Mamy tutaj wizerunek boga Ela, bóg El, siedzący na tronie. El to był najwyższy bóg w hierarchii bóstw kananejskich. Ta stella, którą tutaj widzimy, pochodzi z XIII wieku przed Chrystusem. Po mojej prawej stronie mamy dosyć taki znany wizerunek Baala Haddada. Baal, ale znowu z takim przydomkiem Haddad. I jest to główne bóstwo czczone w mieście Ugarit. Stella pochodzi z XV wieku przed Chrystusem. Przejdźmy teraz do Ebla. Ebla, zobaczmy, leży w północnym Kanaanie, również teren dzisiejszej Syrii. Nie tak blisko jak Ugarit, które było tuż nad morzem, ale troszeczkę jest oddalona. Oddalone to miasto. Wróćmy do opisu. Było to wielkie królestwo, królestwo Ebla, bardzo stare, z 26, 5 wieku przed Chrystusem, a zatem trzecie tysiąclecie. Wykopaliska tam rozpoczęły się w roku 1964 i podobnie jak w Ugarit, odnaleziono tam 20 tysięcy glinianych tabliczek w nieznanym dotąd języku, a mianowicie w języku eblaickim, język eblaicki. Te miasta kananejskie miały własne języki. Jest to również pismo klinowe, należące do grupy, ten język należy do grupy zachodnio-semickich języków, czyli tak samo jak język hebrajski i ugarycki. Język eblaicki rozszyfrowano dopiero po 10 latach, w 1974 roku. I jest on uważany za język taki najbardziej pierwotny w Kanaanie, paleokananejski, technicznie możemy to nazwać. Jego znajomość tego języka ułatwia zrozumienie biblijnego języka hebrajskiego, podobnie jak w przypadku ugaryckiego. W tej literaturze eblaickiej znajdują się imiona bóstw znane z kart Starego Testamentu, bóstw kananejskich oczywiście, Dagon, Kamisz, Dabir, Tiamat i Il, odpowiednik ugaryckiego El, w troszkę innym brzmieniu. Znaleziono także imiona własne, teoforyczne. Teoforyczne imiona to są takie imiona, w których go skład wchodzi imię Boga. Na przykład Ishmael, i tutaj mamy nazwę bóstwa, Israel, Mikael. I to są imiona własne ludzi, ale tak zwane teoforyczne, bo jest w skład tego imienia wchodzi imię bóstwa. Literatura z Ebla, znaleziona tam, na tych 20 tysięcy tabliczkach, dowodzi bardzo mocno rozwiniętego nurtu prorockiego na terenie Kanaanu przed tym, jak ten teren został podbity, zajęty przez Izraelitów. Nurt prorocki, bardzo ważny nurt w Starym Testamencie. Jest mowa tam o prorokach starszych, takich jak Eliasz, Ezechiel. Jest są cztery księgi proroków większych w Starym Testamencie, jest 12 ksiąg proroków mniejszych i literatura prorocka Starego Testamentu jest to bardzo, bardzo ważny nurt, taki nurt charyzmatyczny wśród ksiąg Starego Testamentu. Co ciekawe, na tych tabliczkach hebraickich mamy imię proroka, może nie imię, tylko słowo na określenie funkcji proroka. Słowo hebraickie brzmi nabiutum, czy nawiutum. Natomiast hebrajskie słowo to jest nawi. Nawi, nawiim. Nawi w liczbie pojedynczej, nawiim w liczbie mnogiej. Nawi to jest prorok. A zatem nawet ta paralela, zbieżność nazw, czegoś dowodzi, coś mówi. Jeszcze raz ta sama mapa Kanaanu. Tutaj mamy na obrazku, na zdjęciu Tel, właśnie z Ebla, pola uprawne, nieopodal miejscowość. Tutaj mamy wykopaliska Ebla. I jeszcze kilka fotek z tych wykopalisk. I miejsce, gdzie znaleziono te tabliczki. One w takim właśnie stanie zostały znalezione. Ileż trzeba było wysiłku, żeby to wydobyć, nie uszkodzić, żeby skatalogować, później odczytać język i żebyśmy mogli kilka zdań z tego później poznać, odczytać. Tutaj mamy przykładowe tabliczki oczyszczone już z Ebla. Język eblaicki, pismo klinowe. Tutaj jeszcze dodatkowo z obrazkami hieroglificznymi. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o te dwa, moim zdaniem, najważniejsze wykopaliska, które wpłynęły na rozumienie Starego Testamentu z terenów Kanaanu, nie wliczając w to oczywiście wykopalisk ściśle związanych z Ziemią Świętą, rozumianą jako Palestynę, czy też państwo Izrael. I tutaj, kiedy przybywamy już do Palestyny, no to jesteśmy na miejscu, gdzie cały ten teren to jest jedno wielkie wykopalisko tak naprawdę. Gdziekolwiek byśmy łopatę włożyli, tam będzie coś, co jest warte odkopania, zobaczenia, zinterpretowania. Więc tutaj moglibyśmy do końca życia już tak naprawdę opowiadać o tym, co tam zostało odkryte i próbować opisywać tą rzeczywistość. Więc co wybrać? Jakie z tych wykopalisk wybrać? Według jakiego klucza? Otóż według klucza, myślę, dla nas tutaj, takiego, które mówi o tym, że one są ważne dla naszej wiary w jakiś sposób. Ten kontekst oktawy Wielkiej Nocy, no też kieruje nas do Jerozolimy i do tego, co się wydarzyło w okresie Wielkiego Tygodnia. Dlatego od Jerozolimy rozpocznę. O Puszczę Qumran, który jest bardzo ważnym wykopaliskiem, ale już o tym wykopalisku Państwu powiedziałem przy innej okazji, więc nie będę do tego wracał. Więc będzie Jerozolima, będzie Betlejem, Nazaret, Tabor i miejsca położone nad Jeziorem Galilejskim, czyli swego rodzaju pielgrzymka. Swego rodzaju pielgrzymka. Będę Państwa tutaj bardzo mocno zasypywał faktami. Będę komentował po prostu zdjęcia, ryciny. Ale proszę to traktować jako swego rodzaju pielgrzymkę. Jako swego rodzaju wyprawę do Ziemi Świętej. Więc na tych mapach, które tutaj umieściłem, mapach Ziemi Świętej, no jest wiele miejsc, jak mówiłem, które można by wybrać. Kiedy my organizujemy te pielgrzymki do Ziemi Świętej, to są ludzie, którzy i 20 razy, i 15 z nami jeżdżą i za każdym razem można stworzyć taki wyjazd, gdzie wybiera się nowe rzeczy. Stary Testament, Nowy Testament, Stary Testament po raz pierwszy, Stary Testament po raz drugi, po raz piąty i tak dalej. I za każdym razem można te nowe rzeczy odkrywać. Organizujemy niekiedy też wyjazdy na przykład szlakami wypraw krzyżowych. Takich miejsc związanych z wyprawami krzyżowymi jest bardzo dużo w Ziemi Świętej i tak dalej, i tak dalej. Wyprawy tematyczne. Więc ten wybór tutaj jest naprawdę subiektywny, jest taki naprawdę podstawowy i jest związany właśnie z naszą wiarą, z miejscami chrześcijańskimi, więc nie będę Państwa zanudzał takimi wykopaliskami jak w Strefie Gazy, jak choćby w Hazor, bardzo ważne wykopaliska, czy też na pustyni Negev na południu. Przy okazji może te rzeczy będą padać, ale nie będzie to głównym moim przedmiotem zainteresowania. Jerozolima. Zapisałem tą nazwę też w języku hebrajskim. Jerusalaim, Jerusalaim, Jerozolima, a tutaj w języku arabskim. I nazwa tego miasta w języku arabskim to jest Al-Quds. Al-Quds, tutaj mamy zapis, to znaczy miasto święte. W języku arabskim Jerozolima jest nazwana miastem świętym, czyli miastem świętym par excellence. Natomiast brzmienie tej nazwy w języku hebrajskim jest następujące. Na początku mamy tutaj słowo, czytamy oczywiście od prawej do lewej, język hebrajski. Mamy tutaj słowo ir, czyli miasto. Ir, czyli miasto. Dalej Shalom, czyli pokój, dobrobyt, spełnienie. I końcówka liczby mnogiej dualis, czyli liczby podwójnej. Więc jest to miasto pokojów, dwóch pokojów, dwóch dobrobytów, dwóch pełni, czyli pełni powiedzmy do kwadratu. Tak by się tą nazwę tłumaczyło na dzisiaj. W roku 2000 pamiętamy być może, dosyć głośna w świecie była taka narracja, że Jerozolima to jest miasto, które liczy sobie 3000 lat, że powstało w X wieku przed Chrystusem, zostało założone przez króla Dawida. Ale jest to tylko część prawdy. Bo król Dawid nie założył tak naprawdę Jerozolimy. Założył ją przez to, że podbił to miasto i ustanowił stolicą swojego królestwa. Ale jest to miasto bardzo, bardzo stare. Już ślady osadnictwa znaleziono tam z roku 2400 przed Chrystusem, czyli 1500 lat prawie przed królem Dawidem już tam osadnictwo było. Było to miejsce kultu bożka kananejskiego Szalema. Widzimy, że można w takim razie tą nazwę Jerusalaim interpretować nieco inaczej. Nie jako miasto pokoju w sposób konieczny, ale jako miasto bożka Szalema, bóstwa kananejskiego. Miasto to zostało zdobyte przez Dawida, odbite plemieniu kananejskiemu Jebusytów około 1000 roku, w X wieku. I Dawid, jak wspomniałem, uczynił to miasto stolicą zjednoczonego przez siebie Królestwa Izraelskiego. O tym będę mówił więcej na tym wykładzie historii Starego Testamentu, więc tutaj już nie drążę tematu dalej. W tym mieście syn Dawida, Salomon, około 960 roku wybudował świątynię. Świątynię, która stała się miejscem pielgrzymkowym, centralnym miejscem kultu dla plemion izraelskich. I stąd często Jerozolimę nazywa się w języku hebrajskim Ir HaKodesh. Ir HaKodesh to znaczy miasto święte, co odpowiada temu arabskiemu Al-Quds. Al-Quds, Ir HaKodesh. Świątynia jerozolimska i całe miasto zostały zburzone w 586 roku podczas inwazji króla Nabuchodonozora, króla babilońskiego. I rozpoczął się tym samym okres wygnania babilońskiego. Świątynia jerozolimska została odbudowana dopiero wtedy, kiedy po 50 latach zapanowali Persowie, pokonali Babilończyków i pozwolili podbitym narodom powrócić do ich ziem. Wtedy władca Zorobabel podjął się odbudowy świątyni, ale nie była to już tak świątynia ważna i wielka, pełna splendoru, jak świątynia Salomona. Ona w takim, powiedzmy, w takich niewielkich rozmiarach przetrwała aż do czasów przełomu Starego i Nowego Testamentu, do czasów króla Heroda, który dopiero tą świątynię rozbudował. O tym powiemy sobie za chwilę. Jerozolima to jest święte miasto judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Święte miasto trzech religii, bardzo ważne miasto dla nas, zwłaszcza w kontekście tego, co się wydarzyło w okresie Wielkiego Tygodnia, w okresie tych wydarzeń, które przeżywaliśmy przecież tak niedawno. Tutaj mamy mapę Jerozolimy współczesnej, ale tylko Starego Miasta. Jerozolima dzisiaj to jest miasto ponad 200-tysięczne, a my tutaj mamy malutki skrawek tego miasta, tak zwaną Starą Jerozolimę, która jest otoczona murami. Taka medyna średniowieczna. Te mury powstały w XVI wieku. Długość tych murów wokół Starego Miasta to jest lekko ponad 4 kilometry. Wysokość okalających murów to jest 12 metrów mniej więcej, czasami troszeczkę niżej, czasami troszkę wyżej, ale generalnie około 12 metrów. I grubość 1,5 metra, około 1,5 metra. Wokół tych murów mamy aż 34 wieżyczki na tych murach, 34 wieże. Miasto dzisiaj, to święte miasto, to co nas tak najbardziej interesuje w Jerozolimie, jest podzielone na cztery dzielnice, to co jest w ramach murów. Mianowicie dzielnicę muzułmańską, największą w rozmiarach, dzielnicę żydowską, dzielnicę chrześcijańską i dzielnicę armeńską. Cztery dzielnice. To co mamy tutaj, to jest tak zwana platforma świątyni jerozolimskiej. Na tym miejscu stała świątynia, która została zbudowana, jak pewnie zburzona, jak pewnie wiemy, przez władcę rzymskiego Tytusa w 70 roku. Dzisiaj stoją tam meczety, które za chwilę zobaczymy. Więc w ramach tych murów mamy cztery różne światy. Kto z Państwa był na pielgrzymce w Jerozolimie albo oglądał filmy, to zauważył na pewno, jak te dzielnice się między sobą różnią, jak one są nieproporcjonalne, jak różnią się estetyką, czystością i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy Jerozolimę, tak jak wyglądała w pierwszym wieku chrześcijaństwa, czyli za czasów Jezusa i lekko potem, ale zwróćmy uwagę przede wszystkim na początku na tą niewielką rycinę. To tak naprawdę jest Jerozolima z czasów Jezusa. Ta część została dobudowana około na początku 40. lat pierwszego wieku. 37-44 dokładnie. I to jest miejsce, gdzie znajduje się Golgota i dzisiaj Bazylika Bożego Grobu. W czasach Jezusa to nie była część miasta, to nie była część Jerozolimy. Ta część natomiast, którą widzimy tutaj, to jest dokładnie Jerozolima za czasów Jezusa. To, co tutaj widzimy, to jest dzisiejsze Stare Miasto. Jerozolima za czasów Jezusa. I tak, popatrzmy, co tutaj widzimy. Oczywiście dominuje tutaj świątynia jerozolimska, którą będziemy za chwilę z różnych perspektyw oglądać i ryciny, i modele. Tutaj mamy najstarszą część miasta, do której też wrócimy za chwilę, tak zwane miasto Dawidowe, na południe od wzgórza świątynnego. To tutaj Dawid zbudował swój pałac, to tutaj była ta jego stolica. Tutaj mamy miasto górne, górną Jerozolimę, gdzie znajduje się Syjon chrześcijański i Wieczernik, Kościół Ingalikantu, Kościół Zaśnięcia Matki Bożej. To wszystko jest w tej części miasta. Tutaj jest ta część muru dobudowana w latach 40. i to tutaj znajduje się Golgota. Golgota. Sadzawka Betesda, Kościół Świętej Anny dzisiaj by tutaj się lokalizował. Ale to tak na razie bardzo ogólnie, żebyśmy tę lokalizację zobaczyli. Widok Jerozolimy od strony południowo-zachodniej, to znaczy na Górę Oliwną patrzymy. W dole widzimy Bazylikę Konania, ogród oliwny jest właśnie tutaj. Bazylika Narodów, Góra Oliwna, którą też za chwilę będziemy omawiać. Tutaj jest platforma świątyni. Zobaczmy, jaka duża była świątynia jerozolimska, ale za chwilę powiemy sobie, dlaczego tak duża była, jak ta świątynia była zbudowana. Tutaj jest właśnie ta stara Jerozolima, ta Medyna, którą oglądaliśmy, te cztery dzielnice: żydowska, chrześcijańska, muzułmańska i armeńska, a po tej stronie dalej rozciąga się nowoczesne miasto Jerozolima. Omówmy w tym mieście kilka artefaktów ważnych dla naszej wiary, ale ważnych także archeologicznie, historycznie. Otóż zacznijmy od miasta Dawidowego, czyli od tego skrawka, który jeszcze popatrzmy, tutaj się znajduje, jeśli chodzi o odniesienie do świątyni jerozolimskiej, czyli na południe. Ta najstarsza część miasta to jest tak zwane miasto Dawidowe. Początki osadnictwa na tym skrawku znaleziono już z okresu brązu. W jaki sposób? Dlatego, że zauważono, że skała została tutaj wykuta, wykuto tunel po to, żeby wodę doprowadzić i dla bezpieczeństwa. Znaleziono ceramikę z czasów 3500 do 2350 przed Chrystusem i to jest właśnie okres brązu. Co mogło zadecydować o tym, że Dawid po zjednoczeniu swojego królestwa akurat to miejsce wybrał i podjął się walki z Jebusytami, żeby tutaj właśnie uczynić stolicę swojego królestwa? Otóż to, że to było miejsce przede wszystkim zaopatrzone w źródło wody, Gihon, że był tam ten tunel i że miejsce było strategicznie stosunkowo łatwe do obrony. To był taki wąski pas, nie szerszy niż 100 metrów w sumie, takie bardzo zwarte zabudowania. To, co tutaj widzimy, to oczywiście nie jest zdjęcie z tamtych czasów, bo to są takie ruiny zupełnie. O, tak to wygląda dzisiaj, zaraz do tego wrócę. Ale jest to fragment makiety Jerozolimy, która jest obecnie przy Muzeum Izraela, do której często z grupami też chodzimy, żeby pokazać, jak to miasto wtedy wyglądało. Więc miasto Jerozolima za czasów Jezusa. Tutaj mamy tą najstarszą część, miasto Dawidowe, mamy pałac królewski króla Dawida, tutaj mamy Dolinę Centralną, a po prawej stronie mamy Dolinę Cedronu, która oddziela Jerozolimę od Góry Oliwnej. Tutaj jest źródło Gihon. Więc to miasteczko Dawidowe było bardzo, bardzo skromne, niewielkie. Tutaj ilu ludzi mogło żyć? Może z 500, może więcej. W ogóle w czasach monarchii, czyli w czasach królewskich, Jerozolima, jak archeologowie podają, nie liczyła nigdy więcej niż 15 tysięcy mieszkańców. Całe miasto. To nie było duże miasto. I jeszcze raz panorama współczesnej Jerozolimy. Miasto Dawidowe właśnie tutaj jest położone. To jest taki niewielki skrawek ziemi, Dolina Cedronu. Tutaj warto zwrócić uwagę na tą część. Tutaj z pielgrzymkami zwykle się nie udajemy, ale jest to Dolina Hinnonu, inaczej Dolina Gehenny. Dolina Gehenny, znamy ją z Biblii, czyli trzeba jeszcze zejść troszeczkę z miasta Dawidowego w dół. Jaka jest historia tego miejsca? Otóż już za czasów kananejskich panował tam kult bożka kananejskiego Molocha, znanego z kart Biblii, z kart Starego Testamentu, któremu w ofierze składano dzieci. Za czasów królewskich na tym miejscu wznowiono król judzki Achaz, nie mylić go proszę z królem Królestwa Północnego o tym samym imieniu Achazem. Otóż Achaz wznowił ten kult kananejski wtedy, kiedy już był tutaj ugruntowany kult w świątyni jerozolimskiej i dopiero ten kult został zaprzestany podczas reformy za króla Jozjasza w VI wieku, reformy religijnej, która przywracała centralizację kultu jerozolimskiego. W tej Dolinie Gehennie, w Dolinie Hinnonu wykonywano również wyroki śmierci, palono ludzkie zwłoki, zwłoki skazańców i służyła ta dolina też jako śmietnik dla miasta Jerozolimy. Gehenna, Dolina Hinnom, jest w Biblii, w języku biblijnym symbolem piekła. Dlatego ze względu na te konotacje, o których Państwu przed chwilą mówiłem. Tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na ścianę zachodnią, tak zwaną ścianę płaczu, położoną tuż obok, tuż pod platformą świątyni jerozolimskiej. O tej ścianie płaczu jeszcze będziemy mówić. Jesteśmy w dalszym ciągu przy mieście Dawida. Zobaczmy część wykopalisk. Taki wzgórek kamienny, ułożony z kamienia, który datuje się na czasy przedizraelskie, na czasy panowania Jebusytów w XII wieku. A zatem to nie są budowle Dawida. To jest, Dawid zastał już to miasteczko w pewien sposób. On wykorzystał to, co już wtedy było. XII wiek, fragment pałacu jebusyckiego, który został później pałacem Dawida. I takie znowu przykładowe wykopalisko z miasta Dawidowego, z tej części miasta Jerozolimy. Mianowicie tak zwany dom Achiela, pochodzący z okresu zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora z 586 roku. Jest to typowa struktura domostwa izraelskiego, ale w ogóle ludzie tak właśnie, takie domy mieli, zamożni ludzie w tamtym czasie. Taka struktura w archeologii nazywa się four room house, czyli dom o czterech pomieszczeniach. Stąd się bierze nazwa, że w tej samej przestrzeni, powiedzmy dolnej, był podział na strefę ogólną, na część przeznaczoną dla zwierząt, dla mężczyzn i kobiet. Cztery różne strefy domostwa. Często też te domy, jeżeli kogoś było stać, miały jeszcze drugie piętro, więc bywało tak, że ta dolna część pozostawała tylko dla zwierząt, a ludzie sobie mieszkali na górze, w górnej części. Kolejna część miasta, czyli wychodzimy z Jerozolimy, idziemy na wschód, to Góra Oliwna. Góra Oliwna, która była wspominana w liturgii ostatnich dni. W języku hebrajskim to miasto nazywa się Har, czyli góra, Hacetim. Har Hacetim. Dosłownie góra z oliwkami. Położona jest na wschód od Doliny Cedronu. Od czasów kananejskich nie było to miejsce zamieszkane, ale służyło jako cmentarz. Cmentarze nie mogły być położone tam, gdzie ludzie mieszkali ze względów sanitarnych, stąd te cmentarze zakładano w odpowiedniej odległości od ludzkich domostw. Więc już za czasów kananejskich, czyli powiedzmy w XV wieku przed Chrystusem, Jebusyci mieli tutaj już swoją nekropolię, czyli swój cmentarz. Później Żydzi po podbiciu Jerozolimy przejęli tą praktykę od Kananejczyków i tam chowali ich, chowają do tej pory swoich zmarłych. Notabene są to najdroższe miejsca pochówku w całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na przykład są specjalne towarzystwa pogrzebowe, które zajmują się sprowadzaniem, znaczy dają możliwość tym najbogatszym Żydom amerykańskim tego, żeby jak najbliżej na Górze Oliwnej, jak najbliżej Doliny czy świątyni Doliny Cedronu być pochowanym, bo to ma również duże znaczenie religijne dla nich. Chrześcijanie później, w czasach bizantyjskich, również mieli swoje cmentarze na Górze Oliwnej, więc Góra Oliwna generalnie to jest nekropolia, to jest cmentarz. Dzisiaj policzono, że na Górze Oliwnej jest około 150 tysięcy grobów. Co z tymi grobami, to ja jeszcze Państwu powiem za chwilę troszkę więcej. Jeśli chodzi o rozmiary Góry Oliwnej, wysokość jej to jest 826 metrów. W tej części Góry Oliwnej, która nazywa się Skopus, tam gdzie leży Uniwersytet Hebrajski, oraz nieco niżej, 818 metrów, to jest ta Góra Oliwna, na którą się pielgrzymuje. Ona nazywa się At-Tur, czyli po prostu góra. To jest nazwa arabska. At-Tur, Góra Oliwna. Ta góra jest wzmiankowana wielokrotnie w Starym Testamencie. Przypomnijmy kilka najważniejszych wydarzeń. Otóż tutaj właśnie, przez tą Górę Oliwną, w kierunku wschodnim, ucieka król Dawid przed swoim synem Absalomem, który czyha na jego życie. Dalej, Góra Oliwna, według księgi proroka Ezechiela 11:23, to jest góra święta, dlatego że chwała Pana, opuszczając świątynię jerozolimską, na tej górze się zatrzymała, a według proroka Zachariasza, 14 rozdział, wersety 4 i 5, to właśnie z Góry Oliwnej, przez Górę Oliwną do świątyni ma przyjść zapowiedziany Mesjasz przed sądem ostatecznym. Więc Góra Oliwna jest bardzo ważnym miejscem we wierzeniach wyznawców religii Starego Testamentu, dlatego że łączy się z ostatecznym przyjściem Mesjasza, z sądem ostatecznym. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to tutaj wielokrotnie Góra Oliwna jest wzmiankowana w związku z działalnością Jezusa. Pamiętamy, że Jezus z Góry Oliwnej wjechał w Niedzielę Palmową, wspominaliśmy to wydarzenie, na osiołku do Jerozolimy tuż przed Wielkim Tygodniem, o czym wspomina Mateusz w 21 rozdziale swojej Ewangelii oraz inni ewangeliści w paralelnych miejscach. Pamiętamy o płaczu Jezusa nad Jerozolimą i właśnie Jezus płakał nad Jerozolimą, nad jej przyszłym losem, zburzeniem, stojąc na Górze Oliwnej. Przez Jerozolimę prowadzi droga do Betanii. Betania znajduje się po drugiej stronie Góry Oliwnej, na drugim zboczu. No i Jezus, jak wiemy, miał w Betanii przyjaciół, Łazarza, Martę i Marię, i tam bardzo często się zatrzymywał, więc będąc w Jerozolimie, wielokrotnie przez Górę Oliwną na pewno przechodził. Częścią Góry Oliwnej jest również ogród Getsemani, dokąd Jezus udał się wraz z uczniami, żeby się modlić po spożyciu ostatniej wieczerzy. No i najważniejsza, czy też równie ważna sprawa, to z Góry Oliwnej Jezus wstąpił do nieba. Góra Oliwna to bardzo, bardzo ważne miejsce dla nas. Popatrzmy, to jest z zachodniego, z południowego zachodu robione zdjęcie, z platformy świątyni mniej więcej. Tutaj mamy Dolinę Cedronu, ogród Getsemani i Bazylika Narodów, a tam szczyt szczyt Góry Oliwnej, kościół Paternoster, tam się znajduje kościół Ojcze Nasz i miejsce, skąd Jezus został wzięty do nieba. Tutaj po prawej mojej stronie jest taki hotel znany, dosyć Seven Arches, i tutaj u podnóża tego hotelu zwykle grupy się zatrzymują i stamtąd robimy sobie takie pamiątkowe zdjęcia z widokiem na Jerozolimę. Być może niektórzy z Państwa mają te wspomnienia dosyć żywe. I jeszcze raz, patrzymy nadal na Jerozolimę i Górę Oliwną. Tą drogę właśnie ma przejść Mesjasz, żeby udać się do świątyni jerozolimskiej, której oczywiście teraz nie ma, bo stoją tutaj meczety, ale to ma być droga Mesjasza. To tą drogę Jezus przebył w niedzielę palmową, zdążając do Jerozolimy. Tutaj mamy platformę świątyni, tutaj jest to miasto Dawidowe, o którym przed chwilą Państwu mówiłem. Ściana zachodnia. Jerozolima w śniegu. To się bardzo rzadko zdarza. To też jest właśnie Dolina Cedronu, Bazylika Konania Jezusa i Góra Oliwna przed nami. Uniwersytet Hebrajski tutaj mniej więcej. Ale się zdarza. Tak raz na kilkanaście lat śnieg w Jerozolimie popada. Oczywiście bardzo krótko może się ostać, bo temperatura jest dodatnia, więc się topi, ale tak bywa. A tutaj mamy przykłady grobów na Górze Oliwnej. Tak tam nekropolia wygląda, tak wygląda cmentarzysko na Górze Oliwnej. 150 tysięcy takich grobów mniej więcej. Tutaj jest miejsce, które niektórzy z Państwa pewno pamiętają. Kościół Dominus Flevit. On znajduje się tak w połowie mniej więcej Góry Oliwnej. Kościół, który upamiętnia płacz Pana Jezusa nad Jerozolimą, i on jest w kształcie łzy. Został zaprojektowany przez włoskiego architekta, projektanta wielu świątyń odbudowywanych w XX wieku w Jerozolimie, czy też w całej Ziemi Świętej, Antoniego Barluciego, Antoni Barluci. Kościół w kształcie łzy, niewielki kościół w połowie Góry Oliwnej. A tutaj po mojej lewej stronie i Państwa również widzą Państwo taką jaskinię grobową, bym powiedział. Umieściłem ją obok fotki, zdjęcia kościoła Dominus Flevit, dlatego że znajduje się ona na tej samej posesji. To zdjęcie posłuży mi do tego, żeby Państwu powiedzieć troszeczkę o zwyczajach grzebalnych wśród Żydów. Mianowicie ta taka pieczara, w której znajdują się te skrzyneczki, o których za chwilę powiem, to jest taki grób, byśmy powiedzieli, swego rodzaju kolumbarium. Kolumbarium, czyli miejsce, gdzie składa się ludzkie pozostałości. I technicznie nazywa się to arkosolium, ze względu na łukowy tutaj kształt tego sklepienia. I to jest miejsce, w którym nie chowa się człowieka bezpośrednio po jego śmierci, ale groby to wiemy mniej więcej jak wyglądają, mamy wyobrażenie. Akurat nie umieściłem tutaj, a szkoda, żadnej fotki takiego typowego grobu. Może w przyszłości to nadrobię. Ale w starożytności wkładano, oczywiście dzisiaj to tak wygląda, tak te grobowce wyglądają, ale w starożytności, za czasów Jezusa, te szczątki ludzkie po śmierci wkładano do wykutym w skale grobie albo do naturalnej pieczary. Groby były wielokrotnego użytku. Po roku mniej więcej, kiedy ciało się już rozłożyło, mięso się już rozłożyło ludzkie, to zbierano ludzkie szczątki i wkładano do takich niewielkich skrzynek, mniej więcej pół metra długości, 30 centymetrów szerokości. One są w różnych rozmiarach, jak nawet tutaj widzimy na zdjęciu. I te skrzynki właśnie umieszczano w takich miejscach, w takich arkosoliach. Takie arkosolia mogły pomieścić wiele, wiele takich skrzynek. Natomiast w tych skrzynkach, które nazywają się ossuaria, pojedyncza skrzynka to jest ossuarium, czyli miejsce na kości, ossuarium, miejsce na kości, ossuaria w liczbie mnogiej, łacińska nazwa, to są właśnie te skrzynie. Niekiedy kilku zmarłych kości tutaj były wkładane, więc groby były po rozłożeniu się szczątek porządkowane po to, żeby można było kolejnych zmarłych w nich pochować. Więc arkosolium, ossuarium i kolejna rzecz to jest miejsce na Górze Oliwnej, które nazywa się Paternoster, posesja Paternoster. Ona jest związana z tak zwaną grotą pouczeń. Ta grota znajduje się pod tymi schodami tutaj, jest zlokalizowana. Grota pouczeń, według tradycji jest to miejsce, gdzie podczas pobytu na Górze Oliwnej uczniowie Jezusa poprosili Go: Panie, naucz nas się modlić. Panie, naucz nas się modlić. I On jako wzór modlitwy pozostawił im właśnie modlitwę Ojcze Nasz. Grota pouczeń. Tutaj w czasach bizantyjskich była świątynia, jedna z trzech wielkich jerozolimskich świątyń. Potem losy tak sprawiły, że to świątynię w 614 roku zburzyli Persowie, później inwazja islamu i dopiero na przełomie w drugiej połowie XIX wieku taka hrabina francuska Dover-Bouillon zakupiła tą posesję i sprowadziła tutaj siostry karmelitanki francuskie. Więc jest tutaj bardzo taki skromny, bardzo surowy klasztor sióstr karmelitanek, klasztor pod wezwaniem modlitwy Ojcze Nasz. Tutaj wkoło są tablice z modlitwą Ojcze Nasz w różnych językach świata. Więc jest to kolejne miejsce pielgrzymkowe na Górze Oliwnej. Więc Góra Oliwna jest związana z modlitwą Ojcze Nasz, z bardzo ważną modlitwą dla nas. Na szczycie Góry Oliwnej jest miejsce, które nie wiem dokładnie jak nazwać. Ono jest nazywane w przewodnikach Sanktuarium w niebo wstąpienia Pana Jezusa. No ale kiedy przyłożylibyśmy to sanktuarium choćby do jego wygląd, do wyglądu naszej świątyni parafialnej, to trudno by to nazwać sanktuarium. Tutaj był kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kościół upamiętniający w niebo wstąpienie Pana Jezusa, ale obecnie ta posesja jest w rękach muzułmanów. Tutaj mamy taki minaret niewielki, czyli jest to trudno to nawet nazwać kaplicą, bo to nie jest dla muzułmanów miejsce kultu proroka Jezusa. Jest to otoczone takim murem w kształcie oktagonalnym, czyli ośmiokątnym. I my tutaj z pielgrzymkami przybywamy, modląc się i jakby upamiętniając to wydarzenie w niebo wstąpienia Jezusa. To, co mamy tutaj po prawej stronie, to jest taka ciekawostka, która znajduje się wewnątrz tej kapliczki muzułmańskiej. I jak się dobrze wpatrzymy, już niektórzy z Państwa na pewno wiedzą, o co mi chodzi, to możemy zgodzić się albo nie zgodzić z tym, co proponują nam wyznawcy islamu, a mianowicie oni wierzą, że w tym kamieniu Jezus odcisnął swoją stopę przed swoim wniebowstąpieniem. I ta stopa mniej więcej tutaj by wyglądała. De facto mówią, że obie stopy tutaj Jezusa zostały odciśnięte, ale jedna z nich została zabrana do meczetu wybudowanego przez nich na platformie świątyni, tam gdzie pokazywałem przed chwilą, a druga po prostu została. Dawać temu wiarę czy nie, to już nasz wybór. Przed nami ogród Getsemani. On znajduje się już w Dolinie Cedronu, u podnóża Góry Oliwnej. Tutaj mamy oliwki, 8 albo 9, jeżeli dobrze pamiętam, takich prastarych oliwek. Niektórzy przewodnicy mówią, że one pamiętają czasy Jezusa, jednakże z historii, historycy twierdzą, że te oliwki, które tutaj były na Górze Oliwnej w ogrodzie Getsemani, zostały przez Tytusa w 70 roku wycięte podczas burzenia i podboju Jerozolimy. A to pewno są dzieci albo wnuki tamtych oliwek, drzew oliwnych z czasów Jezusa. Ten ogród oliwny znajduje się tuż obok Bazyliki Konania, a w zasadzie bazylika znajduje się tuż obok, czy na terenie ogrodu oliwnego, ogrodu, w którym Jezus spędził wieczór, noc przed tym, jak został pojmany, by następnie być ukrzyżowanym, umrzeć i zmartwychwstać. Widok z dołu od strony zachodniej na Górę Oliwną. Jeszcze tutaj znowu widok z Góry Oliwnej na Jerozolimę. Na pierwszym planie platforma świątyni jerozolimskiej, meczet skały ze złotą kopułą. I dla nas najbardziej ważne miejsce, najbardziej interesujące, to jest Bazylika Grobu i Zmartwychwstania Chrystusa. Przed nami znowu kopuła meczetu skały i platforma świątyni. Za nią na dalszym planie Góra Oliwna, a to, co mamy tutaj, to jest ściana płaczu, czyli tak zwany mur zachodni świątyni jerozolimskiej. Z tej świątyni jerozolimskiej do dzisiaj niewiele zostało. Zostały tylko kamienie, ale dla Żydów jest to miejsce święte, które jest w jakiś sposób substytutem świątyni jerozolimskiej. Jest to miejsce pielgrzymkowe, miejsce, gdzie Żydzi, niektórzy przynajmniej, uważają, że Boża Szekina, to znaczy Boża chwała, została, że jest do tej pory to miejsce miejscem Bożej obecności. Myślę, że będąc w Jerozolimie, koniecznie do ściany płaczu trzeba iść. Znowu widzimy platformę świątyni jerozolimskiej. Ściana płaczu jest po drugiej stronie. I tutaj świątynia. Zostawię jej opis na raz następny, bo tych obrazków jeszcze mam bardzo, bardzo sporo, a chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć i przeczytać dalszą część Ewangelii według świętego